Ekscelencjo, drogi księże biskupie Edwardzie, pasterzu tej diecezji, czcigodni księża biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego, drodzy pielgrzymi, drodzy słuchacze, którzy łączycie się z nami poprzez telewizję Trwam i Radio Maria w Polsce oraz w świecie. Stajemy dziś kolejny pierwszy czwartek miesiąca w sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, aby modlić się w intencji rodzin. Jest to również modlitwa w intencji synodu poświęconego rodzinie, którego druga część rozpocznie się za kilka dni. Chcemy więc w tej modlitwie prosić Boga o szczególną opiekę świętej rodziny, której opiekunem uczynił Pan Bóg świętego Józefa. Jej towarzyszenie jest nam potrzebne do tego, żebyśmy umieli rozpoznać dzięki Słowu Bożemu i temu, co Stwórca zaszczepił w nas, jaka jest Jego wola. Jest potrzebne do tego, abyśmy mogli odczytać nasze zadanie w czasie, kiedy rodzina przeżywa wyjątkowe z punktu widzenia historii świata i historii zbawienia zagrożenie dla tego, co jest dobrem dla nas. Uciekamy się pod jej opiekę z prośbą: Boże, daj nam zrozumieć i wypełnić zamiar Twojego miłosierdzia wobec nas, bo bez Stworzyciela zanika samo stworzenie. Rozkwita zaś, kiedy się zwraca ku Niemu jak słońcu, pijąc życiodajną wodę Jego słowa. Oto dziś Kościół daje nam do słuchania fragment Księgi Nehemiasza. Mówi on o tym, jak lud słuchał Księgi Prawa. W większości nie znał jej, ponieważ odszedłszy od drogi Bożej przestał się interesować, jaka jest prawda o nim samym i jak powinien postępować, aby osiągnąć szczęście i cieszyć się dobrem. I oto przyniesiono księgę. Czytano ją od rana do południa, a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. A cały lud płakał. Dlaczego płakał? Oto scenę tę moglibyśmy porównać do innej sceny, kiedy zmartwychwstały Jezus idzie z uczniami do Emaus. W chwili, gdy Go rozpoznali, z entuzjazmem zawołali: czyż serce nie pałało w nas, kiedy szedł z nami drogą i wyjaśniał nam Pisma? Człowiek, który odkrywa prawdę o sobie, nie może się posiąść ze szczęścia. Łzy napływają mu do oczu, kiedy pomyśli: tyle czasu nie miałem pojęcia, że prawda jest tak blisko, że jest tu w słowie, którego dotąd nie znałem. W sercu słuchaczy zrodził się smutek i żal. Jednak dzień, w którym odkrywa się Bożą prawdę, jest dniem radości. Ten dzień jest poświęcony Panu Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni, nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa prawda. Jak często dziś zapominamy o słowach Boga dla nas i o nas. Jak często słuchamy słów, które pod obietnicą dobra wprowadzają nas w świat niewoli. Jak często dziś nie pamiętamy, że tylko słowo Pana trwa na wieki i w Nim jest nasze dobro i zbawienie. Cóż zatem mówi nam Bóg? Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Stworzył na swój obraz i podobieństwo. Te ostatnie słowa mają niezwykły wydźwięk. Człowiek stworzony na obraz Boży, obdarzony podobieństwem do Stwórcy, ma w ten sposób udział w jego życiu. Święty Jan w swoim pierwszym liście mówi: Bóg jest miłością. I to jest pierwsze i fundamentalne doświadczenie człowieka. Miłość. jeśli Bóg obdarza nas podobieństwem do siebie i swoim życiem, to możemy rozumieć tę tajemnicę tylko w odniesieniu do Niego, który jest Trójcą. Ojciec jest źródłem, Syn Jego obrazem, Duch więzią miłości. To jest pierwszy i jedyny obraz rodziny. Można powiedzieć, że w związku mężczyzny i kobiety istnieje podobieństwo do Niego. On widzi siebie w niej, ona siebie w nim. Są dla siebie darem. I wzajemna miłość i radość znajdują owoc w dziecku. Pochodzi ono od ojca i matki i zarazem od ojca przez matkę. Tak też właśnie mówimy o Trójcy Świętej w niedzielnym wyznaniu wiary. Wierzę w Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi. Inny katolicki nurt podkreśla zaś Ojca jako źródło, mówiąc o Duchu, który od Ojca przez Syna pochodzi. Dla chrześcijanina życie jest przede wszystkim życiem wiary, mającym odbijać w sobie tajemnicę Trójcy Świętej. O tym można jednak zapomnieć, tak jak Żydzi zapomnieli o słowie prawa. Byli bowiem przekonani, że lepiej ułożą sobie życie po swojemu, odchodząc od tego, co jest źródłem życia. To odejście jednak wprowadziło ich w stan niewoli i takich nieszczęść, że słowa, które przywołują ich pamięć, do dziś wzbudzają naszą litość. W Księdze Lamentacji czytamy: Judę wygnano wśród nędzy i strasznej udręki. Mieszka wśród obcych narodów, nie zaznał spoczynku. Dosięgli go wszyscy prześladowcy pośród ucisku. Czy kobiety mają jeść owoc swego łona, pieszczone niemowlęta? Dziedziczny nasz dział przypadł obcym, cudzoziemcom nasze domostwa. Własną wodę za srebro pijemy, za własne drzewo płacimy. Jak piec nasza skóra gorąca od straszliwego głodu. Jak nie płakać, kiedy mamy to wszystko w pamięci, a właśnie teraz doznajemy wolności i możemy słuchać słowa Boga, naszego Boga obrońcy. Być może słowo Boga dotyka nas swoją mocą i dzisiaj, i płyną do oczu łzy, że oto odkryliśmy tajemnicę prawdziwego życia. Być może i my powinniśmy posłuchać wezwania do ludzi, którzy poznali prawdę. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie. Poślijcie też porcję temu, który nic gotowego nie ma, albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. Posłać porcję temu, kto nie ma do jedzenia, znaczy podzielić się słowem prawdy, podzielić się wiarą. Do tego wzywa nas również dzisiejsza Ewangelia. Wiara jest dobrem, którym należy się dzielić z innymi, aby radość była powszechna. Te słowa poślijcie porcję odnoszą się również do rodziny, bo ona jest pierwszą szkołą miłości. Ale jeśli człowiek uczy się prawdziwej miłości, to wie, że miłość nie zamyka się, tylko się otwiera. Trójca Święta nie zamknęła się w swojej miłości, ale otworzyła się na cały świat, na każdego człowieka. My takiej właśnie rodziny pragniemy. Silnej swoją miłością, ale otwartej dla wszystkich, na wszystkich, dzielącej się swoją miłością z innymi. Nie trzeba dowodzić, że dziś bardzo często wiodący często styl życia proponuje wizje zupełnie odmienne od tego, co jest wymogiem i szkołą miłości według pragnienia Bożego. Dlatego chrześcijanin nie może się zgodzić na to, co zatruwa rodzinę, co ogranicza jej życie, na to, co niesie śmierć. Chrześcijanin jest więc człowiekiem sprzeciwu wobec świata, w którym jeden człowiek może być własnością drugiego, aż do decyzji o jego śmierci. Życie jest darem Boga i samo w sobie jest święte, jak poucza autor Księgi Mądrości. Nie dążcie do śmierci przez swe błędne życie. Nie gotujcie sobie zguby własnymi rękami. bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie. Nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania otchłani na tej ziemi, bo sprawiedliwość nie podlega śmierci. Chrześcijanin, człowiek Boży, to ten, kto uczy się sprawiedliwości od samego Boga. Jeśli ukoronowaniem, zwieńczeniem, najwyższym przejawem jest miłość, której się uczymy we mszy świętej. Mówią o Polakach, że nie umieją się inaczej modlić, tylko zawsze mszą świętą. Ale my nic cenniejszego nie mamy. Papież Jan Paweł II powiedział w 1987 roku do młodzieży w Krakowie: Eucharystia to jest przede wszystkim ta świadomość. Jestem miłowany, ja jestem miłowany, ja taki, jaki jestem. A ja za łaską Bożą, jako świadek Jego życia, mogę powiedzieć: On żył Eucharystią, żył Słowem Bożym, żył prawdą, która uczyła Go miłości. Niech każda rodzina i każdy człowiek żyje Eucharystią. W sercu papieża rodzina zajmowała szczególne, wyjątkowe miejsce. Świadczy o tym choćby to, że przez 5 lat swego pontyfikatu, od listopada 1979 roku do listopada 1984, podczas audiencji środowych wygłosił 130 kateches poświęconych ludzkiej miłości. Zostały one potem wydane w zbiorowym tomie zatytułowanym Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Świadczy i to, że w liście do rodzin w 1994 roku napisał: Rodzina bierze swój początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat. Pośród tych wielu dróg rodzina jest pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną. Tak, jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Adhortacji Familiaris Consortio umieścił słowa: Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. A we Wrocławiu w 1983 roku mówił: Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie może też budować proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie. To wszystko jednak może być realizowane nie w próżni, ale w określonych warunkach. Dlatego prawda o rodzinie pociąga za sobą konieczność uwzględnienia konkretnych postulatów o wymiarze społecznym, istotnym dla życia państwa. Ono musi rodzinie gwarantować wolność, a nie jej naruszać. Ono ma rodzinę promować, a nie ośmieszać albo bagatelizować. Stąd też ciągle ważne pozostają słowa papieża Piusa XI, które w encyklice społecznej Quadragesimo Anno pisał: A jest straszliwym nadużyciem, które za wszelką cenę należy usunąć, jeśli matki z powodu szczupłości zarobku ojca muszą poza domem szukać pracy zarobkowej, zaniedbaniem właściwych swych prac i obowiązków, przede wszystkim wychowania dzieci. Z tego względu również Jan Paweł II po synodzie poświęconym rodzinie w 1981 roku wyraził sprzeciw wobec myślenia, według którego kobieta zyskuje większą godność dzięki pracy poza domem niż w domu, i chciał, aby żony i matki nie były w rzeczywistości zmuszane do pracy poza domem i aby rodziny mogły wieść życie godne i pomyślne nawet wówczas, kiedy kobiety skupiają wszystkie swe troski na własnej rodzinie. Dziś jednak rodzina spotyka się z nowymi wyzwaniami. Stawiają je nowe ideologie, które chcą, abyśmy żyli nie według przyrodzonego prawa Stwórcy, ale według ich pomysłów na kształtowanie człowieka, dzięki którym stanie się on posłuszny nowej władzy, nie władzy Boga, ale mądrzejszych od Niego inżynierów świata. Tak trzeba rozumieć próby, ograniczania władzy rodzicielskiej nie tylko na płaszczyźnie ekonomii. Dziś chce się na przykład decydować o formie kształcenia takiej, która wyklucza wychowanie religijne. Rodzicom nie wolno sprzeciwiać się temu, co uznają za zagrożenie dla wychowania swoich dzieci, bo jakiś autorytet o tym zdecydował. Mają oni wychowywać dzieci według przepisów innych ludzi uznanych za postępowe, a nie według własnego rozeznania, rozumu i serca. Jeśli państwo wyznacza rolę rodzicom w kształtowaniu dziecka albo ją ogranicza, to takie państwo jest totalitarne. To nie rodzina ma służyć państwu, ale państwo ma służyć rodzinie. Ona zaś ma wychować dzieci w duchu miłości tak, aby rozszerzały ją one na całą społeczność, w której żyją. Ośmieszana i nadszarpywana jest dziś wierność małżeńska, która stanowi schronienie przed zagrożeniami z zewnątrz. Wytykane i ośmieszane jest dziewictwo, które jest znakiem naśladowania Chrystusa. Moralność chrześcijańska przedstawiana jest jako przestarzała. Czy można się dziwić w tym mocnym słowom papieża wypowiedzianym w Kielcach w 1991 roku i czy wolno ich nie pamiętać? Chciałbym tu zapytać tych wszystkich, którzy za tę moralność małżeńską, rodzinną mają odpowiedzialność, tych wszystkich, czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie? Nie można tutaj mówić o wolności człowieka, bo to jest wolność, która zniewala. Tak, trzeba wychowania do wolności, trzeba dojrzałej wolności. Tylko na takiej może się oprzeć społeczeństwo, naród, wszystkie dziedziny jego życia. Ale nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia u progu III Rzeczypospolitej. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ jest to moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. Łatwo je zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć. To słowa proroka niosącego i wyjaśniającego nam Słowo Boże. Trzymajmy się nich. Ale pamiętajmy również o przestrodze Pana Jezusa, aby nie dać się zwieść nowym prorokom, którzy mówią oto tu albo oto tam. Bo jeden jest Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Amen.